Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone, wszystkich widzów telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maryja, których gośćmi są pan europoseł, pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, którego serdecznie witam w naszym studio.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich telewidzów i słuchaczy Radia Maryja.
Oraz pan Marcin Paladę, politolog.
Szczęść Boże.
I zapraszamy naszych słuchaczy, a także telewidzów do rozmów na temat służby specjalne, teraźniejszość, a także przeszłość. Służby specjalne, cóż to za służby? Może pojawić się takie pytanie, co to za służby, dlaczego istnieją, po co istniały?
Sama nazwa służby specjalne wzbudza kontrowersje, gdyż ona jest przypisana do służb, które działają w wolnych, demokratycznych państwach. Nazwa wskazuje na służby, czyli służebność wobec społeczeństwa, ale na zasadach specjalnych, czyli ekstraordynaryjnych. My tutaj przykładamy tę nazwę również do służb z okresu PRL-u, choć bardziej adekwatną nazwą dla tamtych formacji byłyby organy bezpieczeństwa, które miały troszczyć się o bezpieczeństwo obywateli, ale w swoisty sposób. Te służby, bo tym określeniem będziemy posługiwać się zamiennie, powstały przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego w lipcu 1944 roku. Utworzono resort bezpieczeństwa publicznego, który w styczniu 1945 roku, kiedy powstał rząd tymczasowy, zmieniły nazwę na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czyli MBP. Zostało to rozformowane, przekształcone w 1954 roku po ucieczce Józefa Światły na Zachód i powstał Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MSW. I ten Komitet do Spraw Bezpieczeństwa został włączony w 1956 roku do MSW i w takiej formule, przynajmniej przy takiej nazwie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przetrwało do przemian 1990 roku, do tak zwanych przemian transformacji i tak zwanej wolnej Polski, okresu rządów solidarnościowych, bądź jak niektórzy to nazywają, solidarnościowo-komunistycznych. I te służby, wcześniej Urząd Bezpieczeństwa, czyli UB, Służba Bezpieczeństwa SB, przekształciły się w inne formacje, jak chociażby Urząd Ochrony Państwa, przejmując nie tylko funkcjonariuszy dawnego systemu komunistycznego, ale także osobowe źródła informacji, czyli tajnych współpracowników, najpopularniej nazywanych w Polsce agentów.
Czyli widzimy, że mamy do czynienia z pewnymi strukturami i ludźmi, którzy tworzą i tworzyli te służby.
Z jednej strony są to funkcjonariusze przeszkoleni. Ich stopień wyszkolenia był inny w latach 40., kiedy nazywano ich sowietnikami, czy też popami, w skrócie pełniącymi obowiązki Polaka, ale w toku przemian i z biegiem lat hartował się ten miecz rewolucji i wyostrzał. I w latach 60., a przede wszystkim w 70., kiedy następuje potężna walka z Kościołem, ci funkcjonariusze są już świetnie wyszkoleni, znają techniki pracy operacyjnej, władają biegle obcymi językami, są przeszkoleni w zakresie psychologii, historii, socjologii, także mogą pracować z agenturą, z osobowymi źródłami informacji i stają się osobami najlepiej wyspecjalizowanymi, można powiedzieć, w okresie PRL-u, ale także posiadającymi największą wiedzę, nie tę oficjalną, ale tę gromadzoną w toku pracy operacyjnej. I oni, ci funkcjonariusze, stali się pośrednikami pomiędzy ludźmi opozycji a ludźmi władzy, czyli PZPR-u, i nie pełnili oni roli tylko przekaźnika, czasami katalizatora, ale aktywnie wpływali na bieg wypadków. Teraz odzywają się dawni funkcjonariusze, piszą nawet książki na ten temat, gdzie wskazują, że likwidacja PZPR, czyli wyprowadzenie tego sztandaru, była tak de facto dziełem służby bezpieczeństwa, gdyż 100% kadry SB należało do PZPR i wcześniej przeprowadzono głosowanie, czy należy zlikwidować PZPR. I jak podaje dawny wysoki funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, mieszkający tutaj w Toruniu, pan Henryk Składanowski, który napisał na ten temat książkę, 70% funkcjonariuszy SB przegłosowało, że trzeba zlikwidować PZPR, a 90% funkcjonariuszy tu w Toruniu głosowało za tym, żeby PZPR zlikwidować, i to się stało. Podobny wpływ mieli i na inne przemiany w tak zwanej III Rzeczpospolitej.
Z tego, co pan europoseł mówi, wygląda to, że mieli ogromny wpływ, chociaż stali tak troszkę, można powiedzieć, obok, z boku, ponieważ byli też i tajnymi takimi, można powiedzieć, agentami. Jako funkcjonariusze, jako ci, którzy może współpracują.
Agent to jedna z trzech kategorii tajnego współpracownika prowadzonego przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa później w latach 60., 70. i 80., ale słusznie ojciec formułuje taką tezę, że oni stali z boku, byli w cieniu, pozostawali w cieniu tajności, gdyż te służby specjalne, tajne służby mają to do siebie, że ich istotą działania jest tajność. Im więcej mówi się o służbach, obojętnie w jakim zakresie, tym gorzej dla tych służb. Im więcej mówi się o funkcjonariuszach bądź tajnych współpracownikach, tym gorzej dla akcji przez nich przeprowadzanych. Ale to też powoduje, że oni wybijają się na pewną niezależność, stają się formacją niekontrolowaną przez nikogo, i jak sądzę, z tym mamy do czynienia dzisiaj, kiedy my tak naprawdę nie wiemy, który z funkcjonariuszy wcześniej był aktywnym członkiem SB, funkcjonariuszem SB zwalczającym opozycję, a dzisiaj w jaki sposób przekazuje informacje obecnej władzy bądź działa na szkodę opozycji, bądź też jacy tajni współpracownicy są aktywni w życiu społeczno-politycznym Polski, bo trzeba przypomnieć, że w roku 90., kiedy tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, współpracujący przez 10-15 lat z SB na niekorzyść opozycji, przechodził do tajnych służb UOP-u, to jego teczkę wkładano w okładki nowej formacji UOP, i od tej pory na każde zapytanie, czy ten pan Kowalski był TW, odpowiedź brzmi i brzmiała, że nie był, choć faktycznie był, aby przykryć jego działalność w nowej rzeczywistości. Należy więc zadać pytanie, dla kogo on tak naprawdę w tej chwili pracuje i czy to jest praca na rzecz państwa polskiego, budowania państwowości, czy mamy do czynienia z szeroką gamą gier operacyjnych i prowokacji operacyjnych wymierzonych. Tutaj nie możemy powiedzieć o jednym centralnym ośrodku, który by sterował tego typu akcjami. Po prostu tych ośrodków wedle mojej wiedzy jest wiele i toczą bój między sobą o sferę wpływów, zarówno w biznesie, w mediach, jak i w innych obszarach polskiej gospodarki. I pytanie powstaje, czy państwo polskie powinno na to zezwalać, czy nie wprowadzić kontroli, na przykład na wzór niemiecki, aby nie było co do tego wątpliwości i aby nie było wątpliwości, dla kogo ci ludzie działają w tej chwili, bo nie jest tajemnicą, że wcześniej tak de facto pracowali na rzecz Związku Sowieckiego.
No bo możemy też powiedzieć o pewnych owocach tych służb, czy działania tych służb, które były w PRL-u. I jeśli ci sami ludzie są do dzisiaj, no właśnie to się pojawia pytanie, dla kogo pracują, czy jaki jest cel ich działania?
Ale to nie dotyczy tylko sfer tajnych służb, jeśli tutaj mówimy o media i gospodarkę. Idzie także o naukę. Wielu profesorów, ludzi nauki dawniej nie tylko współpracowało ze Służbą Bezpieczeństwa, i to praktycznie na wszystkich uczelniach, ale także kadrowi oficerowie Służby Bezpieczeństwa, którzy mieli na kontakcie, używając żargonu operacyjnego, po kilku do kilkunastu tajnych współpracowników, pracowali pracowali czy pracują jako kadrowi nauczyciele akademiccy, na przykład w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kiedy stanąłem na czele Komisji Ujawnić Prawdę przy Zarządzie Regionu Solidarności, w pierwszej odsłonie funkcjonariuszy i tajnych współpracowników okazało się, że dwóch oficerów SB pracuje na pełnym etacie naukowo-dydaktycznym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jeden w administracji, jeden właśnie jako naukowo-dydaktyczny. Więc te badania, czy też to zajrzenie do akt pozwala stwierdzić, w jaki sposób te osoby rozlokowały się w różnych sferach naukowych, politycznych, gospodarczych i zachodzi pytanie, czy pod osłoną tej tajności nie wykonują oni działań sprzecznych z celami tychże instytucji, jak chociażby uniwersyteckich, nauczanie młodych ludzi. To jest bardzo ważna sprawa przecież.
Jako, można powiedzieć, tajne działanie tych służb też jakoś obliguje tych ludzi, no wiadomo, nie do nieujawniania się, ale czy można powiedzieć o jakichś liczbach, które na przykład tych służb, tych, którzy pracowali w tych służbach w czasie PRL-u, albo tych liczbach, które mogą wskazywać na to, ile ludzi teraz pracuje w służbach specjalnych. Czy możemy o takim czymś mówić, o liczbach?
Tak, oczywiście liczby są historykom znane. Nie są one pełne, ale jeśli popatrzymy na lata 40. czy 50., to od stu kilkudziesięciu tysięcy funkcjonariuszy podlegających ministrowi Radkiewiczowi w latach 50., bo to podaje akurat Józef Światło, w latach 50. mamy już 320 kilka tysięcy funkcjonariuszy. I tutaj liczymy razem ludzi Urzędu Bezpieczeństwa, jak i KBW, jak i Milicji Obywatelskiej, jak i ORMO i wszelkich formacji, także więziennych czy Wojsk Ochrony Pogranicza, podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Według autora, którego nazwisko podałem już w tej audycji i pracy, którą sporządził, w roku 1990 było funkcjonariuszy SB 24 tysiące i z lekkim haczykiem. I te osoby, czyli 24 tysiące osób w całym kraju, musiały znaleźć gdzieś zajęcie. Oczywiście ci funkcjonariusze pracowali z osobowymi źródłami informacji. Według zaleceń Czesława Kiszczaka musieli ich mieć około kilkunastu, bo wcześniej to było kilka osób na kontakcie operacyjnym. Instrukcja i jego rozkazy precyzowały dokładnie, ilu tych tajnych współpracowników miało być. Ale oczywiście tu mówimy o kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysiącach tajnych współpracowników, w zależności od tego, czy w danym momencie byli w czynnej pracy operacyjnej, czy na przykład zostali uśpieni na rok czy dwa i wówczas statystyki ich nie obejmują. Takie statystyki podawano na przykład w Lublinie w stosunku do lubelskich uczelni, nie uwzględniając tych tak zwanych śpiochów. Henryk Dominiczak wcześniej, jeszcze przed wszelkimi badaniami historyków IPN, sformułował tezę, że przewerbowanych czy w kartotekach możemy znaleźć około miliona osób, które w jakiś sposób współpracowały z Urzędem Bezpieczeństwa i ze Służbą Bezpieczeństwa, ale dotyczyło to dłuższego okresu czasu. Krótko mówiąc, było to zjawisko bardzo, bardzo duże. Ja osobiście w swoich badaniach naukowych, śledząc i odkrywając stopień inwigilacji środowisk chociażby katolickich, odkryłem, że jeśli jakaś organizacja liczyła 500 czy 700 osób, to nie możemy patrzeć, ile osób zostało pozyskane wśród członków, ale prześledziłem członków zarządu tejże organizacji i na 11 sześciu było tajnymi współpracownikami odnotowanymi w aktach Urzędu Bezpieczeństwa, co sprawiało, że oficerowie ci mogli sterować działaniami i ustalać kierunki pracy tejże organizacji. Zachodzi więc pytanie, czy nauczeni, bardzo dobrze, trzeba powiedzieć, nauczeni swojego fachu, ci oficerowie, bo w mojej ocenie oni służyli złu, ale technicznie zostali wyszkoleni bardzo dobrze, świetnie. Pytanie powstaje, w jaki sposób te swoje kwalifikacje wykorzystują w chwili obecnej?
To jest bardzo dobre pytanie. Jak to się dzieje właśnie dzisiaj? Pan profesor mówił właśnie o tym, jak kiedyś to wszystko działało, jakie liczby są podane w danych różnych historycznych. A jak wyglądała taka inwigilacja do tego, aby ktoś został takim tajnym współpracownikiem? Czy są jakieś procedury jawne, czy ujawnione, może tak, ujawnione, znane dla nas?
Jeśli to pytanie do mnie, to oczywiście nie wiem, czy tu...
Proszę.
Oczywiście te procedury były regulowane instrukcjami od 1945 roku. Najważniejszą instrukcję wydano w 1970 roku, nazywaną Biblią Służby Bezpieczeństwa, w jaki sposób werbować i pracować z osobowymi źródłami informacji. Najkrócej rzecz ujmując, niedopuszczalny był fakt, aby jakiś funkcjonariusz werbował tajnego współpracownika tylko tak, bo mu się wydawało, że on jest dobrym. Absolutnie nie. Tajnego współpracownika czy osobowe źródło informacji werbowano się do sprawy, do konkretnej sprawy i aby mieć zgodę na pozyskanie, należało napisać podanie do naczelnika wydziału albo zastępcy naczelnika wydziału. On to podanie akceptował albo nie. Jeśli akceptował, to funkcjonariusz pisał plan pozyskania takiej osoby na tajnego współpracownika, okoliczności, gdzie się z nim spotka. Również to było akceptowane i po takim spotkaniu, na przykład pod przykryciem, że wzywa się daną osobę do uaktualnienia danych w dowodzie osobistym, przeprowadzało się ją do pokoju obok w urzędzie danym i próbowało werbować. Jeśli nie udało się jej zwerbować, to również pozostawała notatka służbowa dlaczego nie i wnioski z rozmowy, a jeśli się udało zwerbować, no to następowała procedura już sztywna, czyli podanie rodziny, przyjaciół, podpisanie najczęściej zobowiązania do współpracy, później zwłaszcza wobec osób duchownych od tego odstępowano, ale przyjmowano pseudonim i taka osoba przechodziła tak zwane płytkie przeszkolenie co do kontaktów z oficerem prowadzącym i tak dalej. I stawała się ona tajnym współpracownikiem na początku albo informatorem, później przekwalifikowana była na agenta, jeśli była osobą sprawną i wybitną, a później mogła zostać nawet rezydentem, który miał własną siatkę agentów bądź tajnych informatorów. Niedawno ukazała się książka znanego dziennikarza pod tytułem Ubek, w którym opisuje losy pozyskanego tajnego współpracownika, który był tak dobry w tej pracy operacyjnej, że został ukadrowiony. I z tej książki wynika, że były 4 osoby tylko w kraju ukadrowione. Ja nie jestem w stanie w tej chwili sprawdzić, czy to jest informacja precyzyjna, ale co do tej osoby tutaj zdaje się nie być wątpliwości, że z tajnego współpracownika stała się funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa i czyniła bardzo wiele zła, niestety. Ale wracamy do tegoż pytania, czy te osoby w taki sposób pozyskane, tym osobom zakładano oczywiście tak zwane teczki, czyli teczkę osobową i teczkę pracy. Teczka osobowa była jednotomowa, zazwyczaj a teczek pracy mogło być wiele w zależności od aktywności danej osoby na polu agenturalnym, czyli składaniu donosów, pokwitowań za przyjęte korzyści materialne. To trzeba powiedzieć, że też były ścisłe reguły pozyskiwania tajnego współpracownika, niekoniecznie na przesłanki materialne, ale pierwsza sprawa to szantażem na tak zwane kompromateriały, czyli materiały kompromitujące, wcześniej przygotowane, zdjęcia bądź też sprawy obyczajowe, a także na korzyści materialne, o których tu wspominamy, i na przesłanki patriotyczne, czyli przekonywano do tej wizji systemu, który funkcjonował. Mówiono, że wprawdzie nie jesteśmy w pełni wolni, Związek Sowiecki za miedzą, ale rewanżyzm niemiecki na nas czyha, wobec tego dla utrzymania państwa dobrze by było informować, co dzieje się w środowisku, aby to państwo podtrzymać. I w taki sposób dosyć sprytnie wciągane osoby do współpracy, bo przecież na usługach służb specjalnych, o których mówimy, byli przecież psychologowie i specjaliści z różnych dziedzin, wiedzieli, jakich użyć instrumentów, aby pozyskać daną osobę i jak ją zwabić. Na przykład, jeśli mówimy o przesłankach materialnych, to nie tylko butelka koniaku czy pieniądze, ale załatwienie dobrego stanowiska w pracy, wywindowanie na stanowisko dyrektora, co budziło zawiść innych, skłócanie środowiska. To było też bardzo ważnym celem Służby Bezpieczeństwa, aby doprowadzić do sytuacji divide et impera, czyli dziel i rządź, poprzez właśnie te osoby, które tak naprawdę dziś powiedzą, że nie szkodziły, podtrzymywano pewnego rodzaju nieprawdziwe prawdziwej informacji w środowisku na temat konkretnych osób, doprowadzając do ich skłócenia i rozbicia całkowicie środowiska, które nie mogło działać na rzecz wyznaczonych celów, tylko kisiło się w własnym sosie i kłóciło, wyjaśniając wymyślone wcześniej przez Służbę Bezpieczeństwa sprawy w obrębie prac operacyjnych i gry operacyjnej.
A jakie grupy społeczne najczęściej były inwigilowane?
No, tutaj przede wszystkim możemy mówić o tak zwanych przeciwnikach ustroju Polski Ludowej. To od połowy lat 40., od zainstalowania w Polsce ustroju komunistycznego. Dotyczyło to w tych pierwszych latach, przy okazji choćby wyborów sejmowych z roku 47, penetracji inwigilacji jedynej liczącej się partii opozycyjnej, jakie było PSL Mikołajczykowskie, ale dotyczyło także mniejszego stronnictwa, jakim było Stronnictwo Pracy. Dotyczyło też szeregu organizacji, w tym Wolność i Niezawisłość, a więc tych, których dzisiaj mówi się jako o żołnierzach wyklętych czy niepokornych. Potem oczywiście w ramach umacniania się ustroju komunistycznego mieliśmy do czynienia z inwigilacją tej opozycji, która powoli rodziła się po roku 56. No, pierwszym takim konkretnym przykładem to jest Liga Narodowa Demokratyczna, czyli próba odtworzenia po części namiastki środowiska endeckiego przez grupę działaczy młodych studentów, a także grupa działaczy przedwojennych Stronnictwa Narodowego. Potem mamy już tą rodzącą się opozycję w postaci tej bardziej lewej, związanej z lewą stroną KOR-u, ale także tych środowisk, które bardziej sympatyzowały, jakby dzisiaj można uplasować na scenie politycznej z centroprawicą czy prawicą, czyli mam tu na myśli Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, rok 70, 77, 78. Potem jest kwestia tworzenia się Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, głośna sprawa śmierci Stanisława Pyjasa. Potem mamy inwigilację powstałej w 79 roku Konfederacji Polski Niepodległej, a także duże zainteresowanie ze strony Służby Bezpieczeństwa rodzącymi się środowiskami niezależnymi na polskiej wsi. To jest dawne województwo radomskie, dawne województwo rzeszowskie, dawne województwo krakowskie, tarnowskie, a także województwo lubelskie i zamojskie. Do tego oczywiście potem cały duży rozdział to jest rewolucja solidarnościowa, 80-81 rok, potężny ruch społeczny, olbrzymie środki zaangażowane na rzecz penetracji tego środowiska. Mogę dać tylko jeden przykład, choćby pierwszego zjazdu Solidarności w Gdańsku Oliwie w roku 81, gdzie według dostępnych już dzisiaj danych wiadomo, że co najmniej 9% spośród delegatów to byli tajni współpracownicy bądź osoby kontrolowane w pełni przez resort bezpieczeństwa, bo to dotyczyło około 70 delegatów na ogólną liczbę prawie 900. To, że tak powiem, bardzo duża grupa, bo to oznacza, że co dziesiąta osoba była w pełni pod kontrolą resortu spraw wewnętrznych i służb bezpieczeństwa. No i potem oczywiście jest kwestia całego szeregu operacji względem opozycji, zarówno tutaj w kraju, ale także środowisk opozycyjnych na Zachodzie, w tym głębokiej penetracji między innymi Biura Solidarności w Brukseli, kierowanego przez pana Milewskiego. No i oczywiście cały szereg działań, które paradoksalnie nie skończyły się wraz z wyborami 4 czerwca 1989 roku, bo to nadzwyczajne zainteresowanie tymi przeciwnikami ustroju o dziwo przeciągnęło się nawet za rządów Tadeusza Mazowieckiego, bo między innymi w pierwszych miesiącach 1990 roku, a więc wtedy, kiedy zmieniliśmy już nazwę kraju z PRL-u na Rzeczpospolitą Polską, kiedy orzeł dostał już koronę, to wyciszono między innymi operacje skierowane przeciwko tak zwanej ekstremie obozu solidarnościowego czy też obozu niepodległościowego. Mam tu na myśli przede wszystkim dwa środowiska. Taka głośna operacja pod kryptonimem Ośmiornica skierowana przeciwko Solidarności walczącej Kornela Morawieckiego i z drugiej strony bardzo intensywne działania prowadzone także przeciwko Konfederacji Polski Niepodległej. Także to jest ten jeden obszar wyjątkowego zainteresowania, ale przecież było mnóstwo środowisk, które które były też permanentnie inwigilowane, prześwietlane niejako przez resort bezpieczeństwa pod kątem rzekomo bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa dla sytuacji wewnętrznej w kraju. No można by wymieniać tutaj mnóstwo, od środowisk literackich poprzez no, bardzo aktywne w sensie chęci współpracy z Służbą Bezpieczeństwa środowiska dziennikarskie, środowiska sportowe. Tak mówię, można właściwie sięgnąć do każdej dziedziny aktywności zawodowej, społecznej Polaków między rokiem 45 a rokiem 80-90, żeby dostrzec, że absolutnie żadne z tych środowisk nie było pozostawione samo sobie, miało niejako swoją opiekę ze strony funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
To ważne, co pan powiedział, zwłaszcza jeśli idzie o kwestie lat 89 i 90, czyli inwigilacji Konfederacji Polski Niepodległej Kornela Mazowieckiego. Nie jest to przypadkiem. W świetle akt byłej SB, a także wypowiedzi funkcjonariuszy, celowo nakierowano ich działania na zwalczanie tych środowisk, które nie akceptują filozofii porozumienia okrągłostołowego. Czyli pomimo, iż w oficjalnych dokumentach i prawodawstwie PRL-u, czy to Lech Wałęsa, Solidarność, czy inne środowiska opozycyjne, które akceptowały okrągły stół i te, które nie akceptowały pod kątem litery prawa, były równe, to nie były inwigilowane, nie były zwalczane, nie były rozbijane akcje czy zebrania tych środowisk, które akceptowały filozofię okrągłego stołu i były specjalne wytyczne dla funkcjonariuszy SB, które właśnie kierowały się przesłankami politycznymi, nie tymi bezpieczeństwa obywateli, tylko politycznymi, ustalonymi wcześniej w Magdalence przecież, a nie przy głównym stole wykonanym w Henrykowie pod Warszawą. I tutaj to budzi nasze zaniepokojenie, czy służby specjalne w chwili obecnej tak naprawdę działają na rzecz obrony w służbie obywatela, czy też spełniają jakieś polityczne misje, bo przypominamy sobie słynną sprawę Lesiaka, jego szafy, inwigilacji opozycji, dyspozycyjności wobec ludzi, którzy przychodzą, wobec nowej władzy, i funkcjonariusze dawnych służb bezpieczeństwa czuli się w 90 roku, powiedzmy sobie, lekko zagubieni, bo nie wiedzieli, dlaczego część funkcjonariuszy idzie na zieloną trawkę, czyli im się dziękuję, są pułkownikami, majorami i nie mogą dalej wykonywać swojego zawodu, a ich koledzy, którzy robili to samo, albo byli jeszcze bardziej aktywni, są przez nową władzę przyjmowani, chołubieni, bądź tajni współpracownicy, którzy otrzymywali dla swoich akt nowe okładki i stawali się innymi ludźmi. O nich się mówi, że w telewizji występują i dawni funkcjonariusze ich rozpoznają jako swoich wieloletnich współpracowników, a odgrywają rolę autorytetów moralnych. Zastanawiamy się nad tym gąszczem i splotem powiązań i czy on jest w tej chwili dobry dla państwa polskiego. Czy każda ekipa nie dąży do sytuacji, aby opanować choć skrawek część tych służb specjalnych i zaprząc te służby do pracy na rzecz swojego jakiegoś wąskiego programu, a nie dla dobra obywateli, czyli dla nas wszystkich. Podkreślam raz jeszcze, służby specjalne, czyli bezpieczeństwa, mają nam służyć i czuwać nad naszym bezpieczeństwem, żebyśmy idąc do supermarketu musieli się obawiać, że wybuchnie bomba, że terrorysta zamachnie się na nasze dzieci. I my się godzimy na to, aby te służby działały pod przykrywką tajności, ale dla naszego dobra, pro publico bono. Jeśli te służby wymykają się spod kontroli demokratycznej, a mamy wiele symptomów wskazujących na to, że tak jest, ekipie rządzącej to się moim zdaniem przydarza. Wymiana szefów służb specjalnych, jak chociażby pana Bondaryka, nie jest zmianą kosmetyczną, a z pewnością dowiemy się po dłuższym czasie, jakie rudymentarne kwestie i konflikty były u podłoża tychże zmian. To znaczy, że jest głęboka niezgodność co do celów i metod pracy operacyjnej na rzecz rzekomo naszego dobra, czyli wszystkich obywateli.
Ja tylko mogę dodać niejako do tego, co pan profesor mówi, że nie mówimy tutaj o jakiejś kwocie, nie mówimy tutaj o jakiejś liczbie kilku tysięcy funkcjonariuszy, bo musimy mieć świadomość tego, że w chwili dokonywania się tak zwanych przemian ustrojowych, czyli na przełomie lat 80. i 90., grubo ponad 100 tysięcy ludzi pracowało w resorcie spraw wewnętrznych, z czego około 25 tysięcy, jak pan profesor powiedział, to byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Dziś wiemy, że około 10 tysięcy zostało pozytywnie zweryfikowanych przez komisję i weszli w struktury m.in. Urzędu Ochrony Państwa, ale przecież coś stało się z pozostałymi 15 tysiącami funkcjonariuszy SB, często bardzo wysokich rangą, a także z szeregu innych funkcyjnych kierowników resortów, innych jednostek, które były w ramach kompleksu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie poszli. No także dzisiaj wiemy z perspektywy już niemal ćwierćwiecza od tego, co się zdarzyło. No, ich pole między innymi aktywności były bardzo mocno rozbudowywane i dzisiaj bardzo widoczne na każdym kroku agencje ochrony. Agencja Ochrony Mienia. Z tym spotykamy się, tak jak mówię, na co dzień. Musimy mieć świadomość tego, że ogromna większość obecnych właścicieli, szefów tych agencji to są ludzie, którzy w formie bezpośredniej bądź pośredniej mieli do czynienia ze Służbą Bezpieczeństwa jako pracownicy bądź jako współpracownicy SB. Mamy między innymi inny obszar, część tym funkcjonariuszy zostało niejako oddelegowanych do pracy w policji, utworzonej na miejsce milicji obywatelskiej. Duża część z nich trafiła między innymi, co także, czego skutki także obserwujemy teraz, do wielu dyscyplin sportowych jako działacze. To są między innymi dzisiejsze problemy w Polskim Związku Piłki Nożnej, które obserwujemy. Musimy mieć świadomość tego, że sporo działaczy, szczególnie tych szczebla średniego i najniższego, to są także ludzie, którzy gdzieś tam sięgają korzeniami ich aktywności zawodowej, także do lat 80., także do resortu spraw wewnętrznych, także do Służby Bezpieczeństwa. Obserwowaliśmy spory przepływ byłych SB-ków i funkcjonariuszy MSW, między innymi do szkolnictwa, do administracji, także do spółdzielczości mieszkaniowej, co także dzisiaj, między innymi, jeśli chodzi o to ostatnie, wszyscy odczuwamy jako lokatorzy, ponieważ mamy do czynienia de facto z rodzajem takiego państwa w państwie, między innymi jeśli chodzi o PZPN, jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, jeśli chodzi o agencje ochrony, to są takie obszary, które po 25 latach cały czas w niewielkiej mierze są kontrolowane przez instytucje, które powinny się przyglądać ich działalności. One są w dużej mierze ich działalność, kierownictwo, są nieweryfikowalne w żaden sposób, co, tak jak mówię, wszyscy na co dzień odczuwamy.
Mamy tutaj dwa segmenty spraw, o którym tutaj przed chwilą wspomniał kolega, czyli wejście tych funkcjonariuszy w różne segmenty aktywności społecznej i gospodarczej. Ja wspomniałem też naukowej, bo powstaje pytanie, czy jeśli jakiejś osobie blokuje się stopień naukowy, wczoraj mieliśmy do czynienia z informacją tego typu, czy ci uczeni robią to z poczucia odpowiedzialności za poziom nauki, czy też ktoś im, jakiś oficer, podpowiedział, że tak mają głosować, i to jest duży problem, ale mówimy to o tej sferze tych tajnych współpracowników i oficerów, którzy weszli w takie prywatne inicjatywy bądź też są w firmach państwowych albo instytutach zatrudnieni i nie ujawniają się na zewnątrz jako funkcjonariusze, i o oficjalnych funkcjonariuszach państwa polskiego, którzy stanowią w tej chwili duży problem, dostrzegany także na płaszczyźnie Unii Europejskiej. Głośnym była niedawno sprawa liczby podsłuchów zakładanych w Polsce. W tym przodujemy. W niewielu obszarach jesteśmy czempionami, ale w liczbie zakładania podsłuchów własnym obywatelom w stosunku do liczby mieszkańców, parytetu liczby mieszkańców porównując z Niemcami czy innymi krajami, jesteśmy na pierwszym miejscu, a także zapytanie o billingi, czyli do kogo dzwoniliśmy. Przecież 3 lata temu było to około 1 300 000 zapytań, 2 lata temu to już było 1 800 000 zapytań, czyli blisko 2 000 000 zapytań naszych oficjalnych służb o to, gdzie pan Kowalski, Jankowski, Piotrowski czy Palade dzwonił, przemieszczał się, z kim spotykał. My jesteśmy w stanie zaakceptować aktywność tajnych służb, jeśli to służy naszej ochronie, prawda? Ale pytanie powstaje, czy to jest dla naszej ochrony, czy dla inwigilacji i kombinacji operacyjnych na potrzeby na przykład jednego czy dwóch funkcjonariuszy rządzącej partii, jednej czy drugiej. I tutaj jasnej odpowiedzi na to pytanie nie mamy, stąd też potrzeba budowy pewnego parasola ochronnego i kontrolnego nad służbami, bo to będzie się wymykać spod naszej kontroli. To problem nie jest tylko polski. W Stanach Zjednoczonych, gdzie dobrą bądź złą sławą cieszy się Centralna Agencja Wywiadowcza, w wyniku pokłócenia się funkcjonariuszy tej agencji wypłynęła na forum międzynarodowe sprawa tak zwanych tajnych obozów CIA. To nie służy nikomu. Prawda? To nie służy nikomu, to jest brak profesjonalizmu, czy też przesłuchiwanie teraz ekip różnych, które są dalekie od naszych tutaj sympatii politycznych, ale dowiedzenie się, w którym miejscu przetrzymywano, jeśli tak było, terrorysty, nie powinno w ogóle mieć miejsca w przestrzeni publicznej czy prasowej. Tego typu sprawy powinny załatwiać służby specjalne, a jeśli były nieprawidłowości, to powinny one być zastopowane na poziomie właśnie kontroli parlamentarnej na przykład. A nie dopiero w tej chwili każdy z dziennikarzy tropi, czy w Kiejkutach przetrzymywano terrorystę. No jeśli nawet przetrzymywano, prawda, no to co się stanie? Jeśli ktoś udowodni, jakiś dziennikarz, że tam terrorysta był torturowany, to natychmiast jego koledzy obok w Olsztynie, czy w innym miejscu zorganizują odwetowy atak, czy też zorganizują wybuch w jakimś supermarkecie. To nie służy naszemu dobru. Służby specjalne czy bezpieczeństwa są po tym, aby czuwać nad naszym bezpieczeństwem, aby o nich się jak najmniej mówiło, ale żeby były jak najbardziej skuteczne i profesjonalne. Do tego potrzebne jest pewnego rodzaju oczyszczenie i to w komisjach parlamentarnych, najlepiej kontrolowanych w większości przez opozycję, co da asumpt do twierdzenia, że rzeczywiście mamy do czynienia z przejrzystą sytuacją.
To, że dzisiaj w ogóle wracamy do problemu zaangażowania byłych esbeków, ludzi związanych z resortem generała Kiszczaka w latach 80., ich zaangażowania w trzecią RP, to jest wynikiem pewnej obranej filozofii przy okrągłym stole umowy magdalenkowej, która w dużej mierze sprowadziła się do tego, że mieliśmy do czynienia z pewnym łagodnym przejściem z ustroju, który mieliśmy po roku 1944 i budowy trzeciej RP w oparciu o w dużej mierze struktury i ludzi, którzy tę Polskę Ludową do samego końca tworzyli. No, dałem tutaj Państwu przykład tych przepłynięcia tych 10 tysięcy esbeków pozytywnie zweryfikowanych już do służb w Nowej Polsce. No, to oczywiście jest problem, który nie dotyka tylko i wyłącznie Polski, bo przecież z podobnymi zjawiskami mieliśmy i mamy do czynienia, te państwa się do dzisiaj borykają w Europie Środkowo-Wschodniej. Na dobrą sprawę tylko w dwóch krajach mieliśmy coś w rodzaju takiego oczyszczenia, czy też odcięcia się w dużej mierze i budowania od nowa aparatu bezpieczeństwa. Mam tu na myśli NRD, BNRD wchłonięte przez Republikę Federalną Niemiec, gdzie w naturalny sposób przy okazji zjednoczenia należało pozbyć się tego dziedzictwa Stasi i z drugiej strony tego wariantu czeskiego, który także zakładał, że w sposób jednoznaczny należy te sprawy wyczyścić głównie w oparciu o bezpieczeństwo państwa, nie grania teczkami, nie grania agenturalną przeszłością wielu funkcjonariuszy średniego i wysokiego szczebla, należy po prostu wyczyścić i dać możliwość jakiejś karencji na 5 czy 10 lat funkcjonariuszom. U nas taka sytuacja nie miała miejsca, tak jak mówię, to jest kwestia tej filozofii, którą mieliśmy po roku 89 i dzisiaj konsekwencje właśnie tego obranego modelu budowania nowego ustroju widzimy i musimy po tych 25 latach wracać i zastanowić się, co zrobić, żeby służby faktycznie, tak jak pan profesor wspomniał, pracowały dla nas, dla naszego państwa, a żeby nie było tak, że jakaś część tych służb jest cały czas opanowana przez ludzi, co do których nie możemy mieć zaufania, ponieważ ich przeszłość, ich działalność, choćby w latach 80., budzi bardzo poważne wątpliwości.
Również naszych słuchaczy i telewidzów zapraszamy do rozmów niedokończonych na temat służby specjalne, przeszłość i teraźniejszość. Przypomnę, naszymi gośćmi są pan profesor europoseł, pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, a także pan Marcin Paladę, politolog. Numery telefonów do naszego studia 56, to jest kierunkowe, następnie 657 0011, 657 0012, 657 0013 i 657 0014 i dwa numery komórkowe w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 dla naszych słuchaczy, widzów z zagranicy. Przypominamy, że kierunkowy do Polski to 48. W takim razie się pojawia też pytanie, mianowicie, no kto ma taką realną kontrolę nad służbami dzisiaj w Polsce? Czy można mówić o takim kimś, może o takiej grupie?
Trzeba nadmienić, że obecnie w Polsce mamy kilkanaście służb specjalnych, które w swoim zakresie czynności operacyjnych mają podobne obowiązki. I tak ABW, znaczy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy CBA, czy też Policja, czy Urzędy Skarbowe, w wielu polach ich aktywność na siebie zachodzi. I to powoduje konflikty. Więc odpowiedź na pytanie, kto sprawuje pieczę nad wszystkimi służbami specjalnymi, jest niezwykle trudna. I jeśli ja miałbym pokusić się o odpowiedź, to bym sformułował to w ten sposób, że nad poszczególnymi służbami albo nad nawet wycinkami tychże służb próbują znaleźć jakąś formułę ich opanowania niektóre środowiska i to nie do końca się udaje, czego przykładem było na przykład usunięcie, jak sądzę, pana Bondaryka. Ale mówiąc o tych służbach i odpowiadając też na pytanie ojca, kto ma największy wpływ i kto może nimi sterować, to jedną z odpowiedzi jest to, że ta osoba, która ma wiedzę i ta osoba, która ma materiały archiwalne. Nie jest tajemnicą, że sercem służb specjalnych są archiwa. I to, co działo się w przeszłości, wiedza o osobach i ich przyzwyczajeniach, aktywności w przeszłości, ma bezpośredni wpływ na to, jak zachowują się dzisiaj i zachowają się jutro. Stąd też tak wielki bój o materiały archiwalne, które są deprecjonowane i obśmiewane. To, że wiele osób mówi, iż te materiały mogły zostać od tak sfałszowane, coś z tych materiałów wyrwane, dopisane, one są niewiarygodne, stanowi efekt świadomej kampanii dezinformacyjnej i to osób, które te akta wytwarzały. Kolega wspomniał tutaj o Stasi, to można przypomnieć, że w latach, na początku lat 90. służby specjalne Stanów Zjednoczonych przejęły część archiwów Stasi w ramach akcji Rosenholz i dopiero po wielu latach dawkowały i dawkują oddawanie kserokopii tychże dokumentów władzom Niemiec. I szło o to, aby zorientować się, jak działały te służby, kogo pozyskały i czy mogą mieć wpływ na rzeczywistość w Europie, bo Niemcy są głównym przecież państwem narzucającym swoją wolę i politykę w Unii Europejskiej. Poznanie przeszłości wielu osób związanych z Stasi umożliwia kształtowanie odpowiedniej polityki, dobrej dla Stanów Zjednoczonych, ergo dobrej dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W taki sam sposób powinny postępować władze polskie. Po przemianach 80-90 roku wiele materiałów zostało wybrakowanych, czy to w zniszczarkach, czy zabranych, czy też czasem nawet spalonych, choć mówi się teraz, że takich incydentów było mało, że palono na stosach, ale te materiały po prostu zaczęły ginąć i w odpowiednim momencie, mówię o odpowiednim momencie, czyli sytuacji politycznej, zaczynają się pojawiać. Czyli jeśli jakaś osoba dochodzi do ważnego stanowiska, to w mediach pojawiają się od razu materiały, których oficjalnie do tej pory nie było, bądź trudno było było do nich dotrzeć. Pytanie jest, kto te materiały w tej chwili posiada i czy odbywa się swoista gra operacyjna. Mamy wiele sygnałów co do tego, że niestety taka sytuacja istnieje i dotyczy to Instytutów Pamięci Narodowej. Na przykład w Lublinie, gdzie mieszkam, skąd pochodzę i pracuję, parę lat temu zginęły akta funkcjonariusza, szefa czwórki, pułkownika Hawrota, który odpowiadał za inwigilację kościoła, środowisk kościelnych. Były te akta, korzystał pracownik IPN-u i wyparowały. Prokuratura prowadziła śledztwo i je zamknęła. Akt nie ma, nie zostały one nawet sfilmowane. To znaczy, że jakiś pracownik, prawdopodobnie IPN-u, te akta wyniósł. Nie jest to pierwsza tego typu sprawa, że giną akta już sklasyfikowane w IPN-ie na rzecz, być może otrzymał to ten funkcjonariusz, o ile wiem, nawet go nie przesłuchano, a także procesy lustracyjne, które mają bezpośredni wpływ na życie społeczno-polityczne i wybory. Dysponuję dokumentami z 2011 roku, czyli sprzed półtora roku, gdzie naczelnik pionu lustracyjnego zwraca uwagę, że jego podopieczni wystawiają niezgodne z prawdą zaświadczenia lustracyjne. Sprawa na przykład Szczebrzeszyna, gdzie oficerowi Służby Bezpieczeństwa osoby te wystawiły certyfikat, że nie był funkcjonariuszem SB, choć na stole leżały materiały kompletne dotyczące jego osoby, a także powołana komisja Instytutu Pamięci Narodowej stwierdziła, że tylko przez 6 miesięcy wpisano bezprawnie 17 osób do tak zwanej dzikiej lustracji. To oznacza, to jest tylko pewien wycinek, margines, to oznacza, że gra tymi materiałami trwa nadal. I w grę tę są wprzęgnięci pracownicy instytucji publicznych, państwowych, na które my płacimy pieniądze i podatki. I te instytucje nie wykonują zadań, jakie nałożył na nich ustawodawca. Wobec tego powstaje pytanie, jeśli oni nie wykonują tego, co narzuca im ustawa, to dla kogo oni pracują? Czy jest to samowolka? Czy za plecami stoją dawni funkcjonariusze, ci, którzy nie załapali się, mówiąc kolokwialnie, do nowych służb, o czym mówił tutaj przed chwilą pan, ta liczba funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, która być może nie znalazła miejsca nawet w PZPN-ie czy w innych spółdzielniach mieszkaniowych, a nadal chce odgrywać jakąś rolę, prawda? I jaką? Trudno powiedzieć. Chce także mieć wpływ na przykład na obsadę stanowisk kościelnych. Formalnie takiego wpływu nie ma, ale poprzez upublicznienie jednych czy drugich akt wyrwanych notabene z kontekstu może doprowadzić do usunięcia jakiegoś hierarchy z urzędu, chociażby na czas wyjaśnienia sytuacji, a później już trudno wrócić do danego tematu. Stąd też pytanie, kto robi, dlaczego tak postępuje i w jakim celu postępuje w ten sposób i czy mamy w Polsce wypracowane procedury, na przykład lustrowania pewnych osób. Niedopuszczalną jest sytuacja, kiedy osoby z instytucji publicznej, inspirowane przez nie wiadomo kogo, podejmują sprzeczne z prawem działania. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że kierownictwo tych instytucji częstokroć ich działania sankcjonuje. I tutaj powstaje najpoważniejsze pytanie nad pewną komórką kontrolującą tego typu instytucje. Bo tak naprawdę wiele osób się obawia, że zahaczył daną osobę funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, porozmawiał raz czy dwa przez 10 minut i osoby się obawiają, że założono im teczkę. Nic bardziej mylnego, nic takiego się nie stało. Jeśli ktoś nie podpisał zobowiązania do współpracy, nie spotykał się regularnie, nie przyjmował korzyści majątkowych, nie godził się na tajność tychże spotkań i tak dalej, poza ich wiedzą, taka teczka z pewnością, jak zapewniają też i funkcjonariusze, którzy tworzyli te akta, nie powstała. Jest to element tylko nacisku na społeczeństwo, aby bało się tych akt, myśląc, że co oni tam o mnie popisali. Powiadam raz jeszcze, nic bardziej mylnego. Cała procedura była ściśle sformalizowana, przestrzegana, kontrolowana. Z taką osobą powinna się spotkać. Jeśli kogoś nawet zarejestrowano, to nie tylko spotykał się z nim funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, ale jego zwierzchnik, a także jeśli współpraca trwała rok czy dwa, jest zapisane, że 3 czy 5 lat nawet, musiał się spotkać kontroler z głównego inspektoratu MSW, czy GIM-u, główny inspektorat ministra i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy się lękają, że nie wiedzą, co tam jest, to zapewniam, proszę się nie lękać. Jeśli takiej wiedzy oni sami nie mają, to teczka nie została skomponowana i oni są najwyżej jako osoby pokrzywdzone bądź figuranci w sprawie. Natomiast osoby, które w drodze tajnej współpracowały z funkcjonariuszami SB, z pewnością same o tym wiedzą.
Już mamy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo. Króluj nam Chrystem. Benedykt Oppen z Borów Tucholskich. Pozdrawiam serdecznie pana profesora, pana politologa i ojca. I pan tu wspomniał o... Ja mam 3 pytania, ale będę się starał w skrócie. Pan tu wspomniał o inwigilacji przez bilingi i podsłuchy i tak dalej. Czy zgodzą się panowie z tym, że jeżeli był taki przypadek przed organizowaniem manifestacji 11 listopada i funkcjonariusze policji, osoby, które organizowały te wyjazdy, też przesłuchiwały, nie wiadomo po co i na co i przez kogo były sterowane. Czy jeżeli któryś z naszych tutaj słuchaczy czy rozmówców do Radia Maryja, tak jak ja dlatego podaję nazwisko, bo dla służb to nie jest problem, żeby mnie rozszyfrować. Jeżeli taka osoba się, nie daj Boże, krytycznie wypowiada na temat pewnych partii, czy rządu, czy tak dalej, czy może być inwigilowana i może mieć przez to jakieś przykrości, zresztą czego ja już doświadczyłem. I drugie pytanie mam. Czy po przemianach ustrojowych służby specjalne nasze mają jakieś dane, informacje, ilu agentów KGB czy innych jest usadowionych aktualnie w Polsce w różnych przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym? I czy po nocnej zmianie, to słynna zmiana, jak usunięto po krótkim czasie premiera, gdzie lista pana ministra Macierewicza dążyła do tego, żeby po prostu niektórych agentów od służby dalszej wyłączyć. Czy ta lista jest dalej aktualna, czy jest też utajniona? I pytam się jako Polak, jako słuchacz, czy nasze służby aktualnie, które mają służyć narodowi, ale według mnie nie służą dla dobra narodu, czy one w pewnej mierze nie służą w większości dla elit politycznych i przez to dążą do wspomagania gospodarczego rozbioru Polski? Dziękuję serdecznie panom i proszę o odpowiedź. Szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Jeśli idzie o listę pana ministra Macierewicza, którą sporządził wiele lat temu, to ta lista była i jest upubliczniana. Natomiast ja przypominam sobie, że na tej liście znalazła się tylko jedna osoba z nazwiskiem na M i tutaj wynikła pewna pomyłka, bo imię i nazwisko było takie samo, ale szło o imiona rodziców i tu nastąpiła pomyłka po prostu, o ile dobrze sobie przypominam. Natomiast reszta listy nie została zakwestionowana i pan minister Macierewicz, zresztą jak sądzę słusznie, nadal twierdzi, że było to zrobione rzetelnie. Jeśli idzie o bilingi, to słuchacz, który zwrócił tutaj uwagę, oczywiście jest to duży problem, o którym mówiliśmy. Na pierwszy rzut oka poproszenie o bilingi nic nie znaczy, ale tak naprawdę oznacza to, że służby specjalne wiedzą, z kim pan rozmawiał wczoraj, dziś, i jeszcze 3-5 dni wcześniej, jest specjalny system, który segreguje w służbach specjalnych tego rodzaju billingi i pozwala na automatyczne prześledzenie, gdzie, z kim pan rozmawiał, a także poprzez łączenie się z odpowiednimi satelitami, w którym miejscu pan przebywał. Więc jeśli na przykład taka osoba miała przygody towarzyskie, odwiedziła jedną czy dwie osoby i chciałaby, żeby rodzina się o tym nie dowiedziała, to służby specjalne już o tym wiedzą i sam sygnał do tejże osoby, że posiadają taką informację, powoduje, że staje się ona plastyczną. Czyli jest to duże zagrożenie, jest to jednocześnie odpowiedź na to ostatnie pytanie, które pan zadał, że jest to potężna broń. I wszyscy decydenci zdają sobie dokładnie z tego sprawę, że wiadomości, informacje i to prawdziwe informacje, bo te informacje z billingów są później potwierdzane przez inne, również ważne, a jeśli nie najważniejsze, czyli osobowe źródła informacji, bo zdecydowana większość oficerów, jak i nie wszyscy, służby bezpieczeństwa i innych wywiadów na świecie twierdzi, że nic nie zastąpi osobowego źródła informacji, czyli żywego człowieka, który przekazuje informację potrzebną na konkretny cel pracy operacyjnej. Nie tak w ogóle, jeśli idzie o plotkowanie na temat innych osób. Nie, konkretnie do pracy operacyjnej. Dawniej trzeba przypomnieć, że każda jednostka, zakład pracy, uczelnia, szkoła była określana jako obiekt, któremu nadawano kryptonim. I tak na przykład Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kryptonim Pegas, Katolicki Uniwersytet Lubelski, kryptonim Ciemnogród, potem Olimp, Seminarium Duchowne w Lublinie, pseudonim Przedszkole, Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, pseudonim Aktywiści i tak dalej, i tak dalej. I te osoby pozyskiwano do czerpania informacji z danego obiektu, czyli do danego obiektu, i tak jak sądzę dzieje się w chwili obecnej, czyli wyznacza się pewien kierunek pracy operacyjnej, rozbić dane środowisko. Jesteśmy tutaj, więc nie będę wymieniał jego nazwy, ale na przykład jest kierunek pracy operacyjnej, rozbić dane środowisko, zbadać osoby, które tam występują, przebadać billingi, używając żargonu minionej epoki, nasadzić agenturę albo pozyskać, czyli wejść w kontakt towarzyski z pewnymi osobami i powoli wyciągać informacje, zmiękczając je, aż do późniejszego pozyskania, z tym, że w tej chwili procedury pozyskań są inne i o ile wiem, nie wymagane jest żadne podpisywanie lojalek, a najważniejszą rzeczą jest informacja, bo celem jest wyciągnięcie informacji, a nie wzięcie w kleszcze danej osoby, bądź zapisanie jej gdzieś w jakichś aktach, stworzenie teczek. Nie. Najważniejszym celem jest wyciągnięcie informacji i maksymalizowanie korzyści z informacji pozyskanej i z informacji płynącej z tychże wiadomości, które udało się pozyskać.
Jeszcze jest jedno tak pytanie.
Tak, nasz widz wspomniał tutaj o sytuacji z 11 listopada. Przypomnę, że to była akcja zakrojona na szeroką skalę ze strony służb specjalnych, ze strony resortu spraw wewnętrznych i administracji. Chodziło o tak zwane zabezpieczenie manifestacji 11 listopada. Wiemy, że mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju inwigilacji tych grup, które w sposób zorganizowany starały się przedostać głównie autokarami czy też pociągami do Warszawy. Były bardzo liczne zatrzymania, liczne kontrole. No i mieliśmy też nadzwyczajną aktywność policji, ale także służb tych niemundurowych, służb tajnych, które... No... Sam byłem tego świadkiem, mocno, że tak powiem, włączyły się w próbę, nazwijmy to w cudzysłowie, opanowania sytuacji, jaka wytworzyła się na starcie marszu 11 listopada. No cóż, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że tego typu działania zabezpieczające, operacyjne w stosunku do środowisk, jeśli resort uznał środowiska narodowe jako środowiska skrajne, nie są czymś obcym. To samo możemy obserwować w państwach demokratycznych, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy w Stanach Zjednoczonych. Po prostu zadaniem służb specjalnych jest obserwacja, na ile rozwój danego środowiska, grupy ludzi może wpływać niebezpiecznie na funkcjonowanie państwa. Gorzej tylko, gdyby się okazało, że przy pomocy służb specjalnych próbuje się w Polsce budować scenę polityczną, czyli niejako konserwować na przykład ten układ polityczny, który jest, a nie dopuszczać poprzez aktywną działalność służb specjalnych, żeby wytworzyła się nowa jedna, druga czy trzy formacje polityczne, bo w ten sposób nie mielibyśmy do czynienia z ustrojem iście demokratycznym i wolnością w Polsce, tylko jedną nogą wracalibyśmy do Polski Ludowej.
Ale jeszcze padło pytanie od pana Benedykta o agentów innych krajów, którzy mogą być w Polsce. Czy są tacy? Ilu ich jest? Czy można o tym mówić w jakichś faktach?
Nie jest tajemnicą, że Polska jest obszarem aktywności wielu agentów czy też funkcjonariuszy służb specjalnych innych krajów. Pan zapytywał tutaj konkretnie o byłych KGB-istów i niestety z informacji, które mogliśmy wszyscy usłyszeć po likwidacji wojskowych służb informacyjnych, wynika, że nasze służby wojskowe nie zajmowały się tym, czym powinny się zajmować. Czyli przez okres wielu lat nie złapały ani jednego funkcjonariusza bądź agenta obcych służb ze wschodu. Co
być może nie było.
Otóż w świetle dostępnej wiedzy taką aktywność przejawiają funkcjonariusze i agenci innych służb, gdyż Polska jest terenem atrakcyjnym pod wieloma względami, a także gospodarczym, prawda? Wobec tego nie można zakładać, że tu takich działań nie ma, a są na to konkretne dowody, że takie działania są, ale są one tuszowane. Stąd pytanie, co robią nasze służby, prawda? Czy one wywodząc się, bo pan pyta o te służby wschodnie, czy one tak naprawdę wywodząc się ze wschodu, gdyż oficerowie służby bezpieczeństwa, wywiadu i kontrwywiadu bardzo często byli szkoleni w Moskwie. Czyli z tymi agentami, o które pan pyta i którzy są aktywni na terenie naszego kraju dzisiaj, załóżmy, oni wspólnie przechodzili szkolenia. Wobec tego oni nawet się znają z twarzy, prawda? Co z tym fantem robić? Czy nasze służby aktywnie przeciwdziałają ich czynnością operacyjną, czy wystarczy, iż zasłaniają się stwierdzeniem premiera Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej, że Rosja i pan Putin to bardzo twardy partner. I to załatwia, zdaniem premiera, sytuację, że my właściwie jesteśmy bezbronni. Nie jesteśmy bezbronni, bo siłę państwa stanowi nie tylko to, co posiada, czyli ta potęga strukturalna, ale także to, co Anglicy nazywają behavior, czyli potęga behawioralna. W jaki sposób może się zachować i maksymalizować swoje korzyści. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, może poprzez zmienność koalicji w ramach Unii Europejskiej te korzyści maksymalizować, ale jeśli sami nie będziemy pilnować swojego terytorium i nie będziemy, bo nie idzie o to tak w zasadzie o dokładne pytanie tego pana, ilu jest. Tylko czy i gdzie są. Tak jak wspominałem o organizacjach katolików świeckich, gdzie na kilkuset członków zbadaliśmy, że 6-7 jest groźnych tajnych współpracowników, ale wszyscy w zarządzie danej organizacji. Wobec tego, gdzie oni się uplasowali, a także pytanie jest o tak zwaną agenturę wpływu. I nie jest tajemnicą, że po przemianach 90 roku ci tajni współpracownicy szkoleni i sterowani przez oficerów służby bezpieczeństwa rozlokowali się na wielu polach, o tym była mowa, i stopniowo przenikają w różne sfery życia politycznego, kulturalnego, społecznego. Pan tutaj mówił o to, postawił pytanie, czy kreują rzeczywistość polityczną. W tej chwili można przypuszczać nawet, że tak, bo wielu z nich rozlokowało zebrało się po różnych stronach sceny politycznej i czekają jako tak zwane śpiochy, czyli agenci uśpieni, najmocniej atakujący drugą stronę, na przykład liberałów czy lewicę, a tak naprawdę wcześniej byli przez nich pozyskani i czekają, aby poprzez ten atak uwiarygodnić się w środowisku prawicowym. I to jest niezwykle skomplikowana materia. Nie polega na tym, aby policzyć na palcach jednej czy dwóch rąk takie osoby, ale aby zdiagnozować i dotrzeć do materiałów, bo jeśli archiwalnych, jeśli byśmy mieli w dłoniach teczkę ze zbioru zastrzeżonego w IPN-ie na przykład, to czarno na białym byśmy mogli stwierdzić, że dana osoba ultraprawicowa tak naprawdę współpracowała kilkanaście lat z komunistami i w tej chwili wykonuje tylko manewry pozorowane, aby uwiarygodnić się w środowisku, wejść, stać się liderem prawicy, a później jest zdziwienie, dlaczego ona tak postępuje.
Właśnie, ta czujność powinna dotyczyć, o czym pan profesor zechciał wspomnieć, także, co dla wielu z państwa może się wydawać dziwne, ale jednak tak jest, polityków, liderów partii prawicowych. Ja przypomnę tylko doświadczenie z lat 90., które pokazywały, że stopień penetracji, nasycenia agenturą postesbecką był wyjątkowo wysoki, co między innymi przejawiało się te 15-20 lat temu w tym, że mieliśmy do czynienia z niesłychanym rozdrobnieniem sceny politycznej po prawej stronie, z nieustannym procesem tworzenia, rozbijania się partii, rozczłonkowywania na 3, na 4 grupy, frakcje i tak dalej, i tak dalej. Do czego to doprowadziło? No między innymi do tego, że w roku 93, a więc formalnie 4 lata po rozpoczęciu przemian ustrojowych, do władzy w pełni powrócili postkomuniści. To między innymi też doprowadziło do tego, że w roku 97 po zwycięstwie Akcji Wyborczej Solidarność także mieliśmy do czynienia z dużym odsetkiem osób powiązanych z dawną Służbą Bezpieczeństwa w płaszczu polityków prawicy, co w efekcie doprowadziło do znaczącego zwycięstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w roku 2001 i rządach SLD do roku 2005 i wreszcie lata 2005-2007, które obserwowaliśmy, bo to przecież nieodległy czas, przy okazji budowy IV Rzeczpospolitej też przecież mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy były co najmniej podejrzenia względem polityków, urzędników wysokiej rangi państwowych, którzy mogli mieć powiązania z dawną Służbą Bezpieczeństwa, być, tak jak pan profesor wspomniał, niejako cały czas pod obserwacją i ze świadomością tego, że ktoś może dysponować dokumentami na tych polityków, to być może jedna z przyczyn, dla jakich ten projekt IV Rzeczpospolitej nie udał się do końca.
Podejmijmy zatem jeszcze jeden telefon. Halo? Bardzo prosimy. O, niestety ktoś tam się rozłączył, ale mamy chyba już następną
osobę. Witam serdecznie.
Bardzo proszę, kto się z nami połączył?
Czy ja już mogę mówić? Jestem
tak,
na linii.
Tak, jesteśmy już.
Mówi Hanna z Lubina. Ja jestem lekarzem, tak się złożyło i chciałabym serdecznie, ponieważ udało mi się dodzwonić po raz pierwszy do państwa stacji, chciałam serdecznie pozdrowić pana profesora Piotrowskiego i chciałabym taki drobiazg jeszcze zaznaczyć, może nie drobiazg, że w zasadzie cała moja rodzina głosowała na pana profesora, a pan profesor zna się z moim ojcem, on jest lekarzem, w tym momencie akurat troszeczkę się już przestał uaktywniać zawodowo, a był w KIK-u członkiem zaufania, na pewno się pan panowie doskonale znacie tatę, z urologiem nie będę już bliższych szczegółów dawać.
Proszę, przejdźmy do meritum, ponieważ już nam czas ucieka.
Więc chciałam się zapytać tak, ponieważ w dawnych czasach przecież większość dyrektorów szpitali, kierowników klinik miała powiązania ze SBC-ą, prawda? Ponieważ ci panowie przychodzili do takich panów profesorów czy docentów, mieli różne propozycje dawane i w gruncie rzeczy musieli być w jakiś tam sposób w porządku po to, żeby móc dalej na tym stołku siedzieć. I wiązało się to z tym, że akurat taki, który miał dobre powiązania ze SBC-ą, to dostawał na przykład stypendium Fulbrighta, tam się bardzo dobrze wyszkolił, potem przyjechał wyuczony, no ale w końcu tylko on mógł pojechać, a akurat ktoś, kto był nieprawomyślny, nie pojechał. I w tej chwili właściwie większość takich osób rządzi w tej chwili w tym kraju, rządzi klinikami, rządzi katedrami, rządzi uczelniami, rektoratami, dziekanatami i tak dalej. Co zresztą poniekąd podobna sprawa jest odnośnie mediów, ponieważ większość tak zwanych topowych, mainstreamowych dziennikarzy to są przecież potomkowie akurat żołnierzy LWP, żołnierzy czy tam SB-ków, czy tam innych oficerów ważnych i tak dalej, przecież nazwiska są znane. Czy pan Glazer widzi w ogóle w tej chwili jakąkolwiek szansę, bo ja to już myślę, że straciłam nadzieję, że to już zostało zaprzepaszczone, to, że nie zrobiliśmy tej ilustracji wtedy, kiedy powinniśmy. Czy była w ogóle na to szansa, czy ten układ okrągłostołowy, który wszystkich przecież chyba wprowadził w błąd i wszystkich patriotów rozczarował totalnie, czy to jest w ogóle jeszcze możliwe do tego, żeby dojść do jakiejś prawdy, żeby ci ludzie, którzy szkodzili wszystkim nam, szkodzili Polsce i szkodzą nadal, że jeszcze to jest nadzieja na to, że jeszcze ci ludzie będą ujawnieni, a przede wszystkim będą ukarani, no bo jednakowoż bez kary, bez poczucia jakiegoś żalu, skruchy.
Dajmy odpowiedzieć, ponieważ...
Aha, jeszcze sekundeczkę dosłownie, bo chciałam tylko odpowiedzieć temu panu, który dzwonił, ponieważ ja się dorwałam do takich dział w internecie danych i podobno tych agentów sowieckich jest jeszcze 300 w Polsce, a złapanych było kilkunastu co najwyżej. Także spory procent jeszcze dla nas został.
Dziękujemy pani Hanno. Prosiłbym też o taką zwięzłą odpowiedź. Nie wiem, czy się da na to pytanie pani Hanny, ale...
Bardzo dziękuję za telefon i miłe słowa pod moim adresem. Jednocześnie pozdrawiam tatę pani doktor, którego bardzo, bardzo mile wspominam i mam nadzieję, że się niebawem spotkamy właśnie w Klubie Inteligencji Katolickiej. Pani poruszyła tutaj kwestię jedną, ale trzeba to rozdzielić na takie dwa segmenty. Pierwsza sprawa to osoby kontaktujące się z SBC-ją, czyli dyrektorzy szpitali. Jak wspominałem, Służba Bezpieczeństwa rozgraniczała wszystkie tego typu kontakty w sposób niezwykle precyzyjny. Otóż takie osoby zaliczane były do osobowych źródeł informacji, określane mianem KS-ów, czyli kontaktów służbowych. One musiały się spotykać z oficerem Służby Bezpieczeństwa, bo inaczej nie byłyby rektorami, dyrektorami bądź kierownikami takich placówek i w miejscu pracy spotykały się i udzielały informacji na temat swoich pracowników. To były tak zwane KS-y. I druga sprawa to osoby uwikłane w agenturalną współpracę i pani bardzo słusznie zwróciła uwagę na aspekt paszportowy, czyli wydania paszportu. Dawniej przepustką do wiedzy wielkiego świata, możliwości otarcia się o innych uczonych i wyniki badań, także medycznych, był wyjazd za granicę. I nic nie stanowiło to, że taka osoba otrzymała stypendium naukowe, miała zapewniony pobyt. Paszport trzymano w urzędzie paszportowym i to funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa decydował o tym, czy dać ten paszport, czy nie. I bardzo wielu uczonych za możliwość wyjazdu zgodziło się podpisać, a potem realnie współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa. I słusznie tutaj pani doktor mówi, że te osoby teraz brylują, no i mają taki handicap, czyli fory, bo inne nie mogły wyjeżdżać, nie znają w sposób tak perfekcyjny, nie posługują się językiem obcym. No i co z tym wszystkim zrobić? Czy jest możliwa jeszcze sytuacja oczyszczenia? Ja zdaję sobie sprawę z tego, ja przez wiele lat osobiście doświadczam pewnych sytuacji, które nie powinny mieć miejsca, a właśnie związane są z przeszłością wielu koleżanek czy kolegów uczonych. To jest możliwe, ale uważam nie przy tej ekipie, bo materiałów zachowało się sporo. Jeśli dopuścimy do sytuacji, o których tutaj mówiłem, także na gruncie lubelskim, że akta giną i to celowo giną, aby te osoby, o których pani tutaj doktor wspomina, mogły żyć w błogim poczuciu bezkarności, to nic innego się nie wydarzy poza tym, co obserwujemy teraz. Ale zmiana na scenie politycznej, uważam, doprowadziłaby do odgraniczenia tego dobra od zła, bo przecież środowisko akademickie, zwłaszcza, a także lekarskie, powinno stać poza wszelkim podejrzeniem sprzeniewierzenia się etosowi lekarza bądź naukowca, a tak niestety było i w obronie tej mrocznej za przeszłej prawdy wiele osób gotowych jest na wiele świństw, niestety.
Myślę, że tę kwestię jeszcze będziemy rozważać podczas następnej naszego spotkania już w Radio Maryja. A za tą część bardzo dziękuję panu profesorowi Mirosławowi Piotrowskiemu, europosłowi, i panu Marcinowi Baladę, politologowi. Natomiast również bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom Radio Maryja, a także widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.